Mam koleżankę, która pracuje w jednej z wielkich korporacji międzynarodowych i kiedyś opowiadała mi, że w jej firmie przeprowadzano badania na poziom stresu u pracowników i okazało się, że ona miała najlepsze wyniki. Była jedyną Polką, która w tej firmie pracowała. I zapytano ją, jak pani radzi sobie ze stresem, że pani ma takie dobre wyniki. I ona powiedziała, że ja wierzę w Boga. Pan Bóg pomaga mi radzić sobie ze wszystkimi zmartwieniami. Ja po prostu nie mam zmartwień, bo ja Mu ufam, wierzę, że On się mną opiekuje. Jemu zawierzam swoje zdrowie, życie, swój byt i tak dalej. A mówiła to do ludzi, gdzie większość z Panem Bogiem nie miała nic wspólnego. Ktoś do niej powiedział, że musisz być szczęśliwa w takim razie, skoro tak bardzo wierzysz w tego swojego Boga i On ci tak pomaga. I ona powiedziała, tak, ja jestem bardzo szczęśliwa. Ja nie mam powodów do tego, żeby być nieszczęśliwa. Popatrzcie, myślę, że w tej kobiecie wiara jest żywa, prawdziwa. I gdyby taka była w każdym z nas, to żyłoby nam się zupełnie inaczej. Bo wiara to jest nasz największy skarb. Najcenniejszy kapitał, który otrzymaliśmy od Pana Boga, aby dobrze przejść przez życie i trzymać się ściśle tego celu, który On nam wyznaczył. To dzięki wierze wiemy, że nasze życie ma sens, że wyróżniamy się od tego stworzonego świata i że nasze życie nie kończy się wraz ze śmiercią, ale będzie trwało wiecznie. I to w takiej przestrzeni, której nie sposób sobie nawet wyobrazić, jak bardzo będzie różniła się od tego, co ziemskie. Wielu rodziców mówi, ja chcę dzielić się moją wiarą w Boga z moimi dziećmi. Ale jak to zrobić? Jak skutecznie przekazać tym, których kocham, tę pewność wiary w Boga, że On istnieje, że nas kocha, że się nami opiekuje. I będziemy dzisiaj spróbowali sobie odpowiedzieć na to pytanie. W jaki sposób wpływać na wiarę dzieci? Jak wiara rodziców wpływa na wiarę dzieci? Bez wątpienia, jako kapłan, bardzo często spotykam się z takimi sytuacjami, kiedy przychodzą do mnie rodzice, zadając to właśnie pytanie. Proszę księdza, co mam konkretnie zrobić, żeby moje dzieci zaczęły wierzyć? Żeby pomóc im przezwyciężyć jakieś kryzysy wiary, w które weszły. I bez wątpienia dobrze, że zadają sobie to pytanie, ponieważ nie ma ważniejszej sprawy dla rodzica, niż zadbać o to, żeby dziecko było szczęśliwe. Jeśli wydaje nam się, że źródłem szczęścia dla dziecka będą pieniądze, wykształcenie, majątek, który zostawi ci pewne ułatwienia, no po części macie rację, ale tylko po części. Bo w zdecydowanej większości za szczęście człowieka, za jego pomyślność w życiu, właściwy wybór konkretnych ścieżek, którymi będzie podążało, to za to właśnie odpowiada wiara. Wiara, którą wy w tym dziecku macie ukształtować. Dzisiaj problemem wielu rodziców jest to, że to zadanie próbują scedować na przykład na księży, na katechetów, na siostry zakonne i tak dalej. Na wszystkich, tylko nie oni. My spotykamy się z takimi sytuacjami bardzo często. Że jak sprawy wiary, to idź, porozmawiaj na ten temat z księdzem. Idź, zapytaj pani katechetki i tak dalej. Wiemy, że to tak nie powinno wyglądać. Że to właśnie rodzic ma być tym pierwszym, który wprowadzi swoje dziecko w przestrzeń wiary. Jeżeli dzisiaj zauważamy, że w tym młodym pokoleniu, zarówno tym najmłodszym, jak i tym dorastającym, jest bez wątpienia jakiś kryzys wiary, no to logicznie on wynika z zaniedbań właśnie rodziców, jako tych, którzy jako pierwsi powinni przekazywać wiarę. Myślę, że nikt z nas tutaj obecnych nie ma w sobie aż tak dużo złej woli, żeby zupełnie zaniedbać to zadanie, by powiedzieć, to mnie nie interesuje, nie zależy mi na tym, żeby moje dziecko szło drogą wiary. Nie wiem jak tutaj, ale w Polsce wciąż rodzice dbają o to, żeby dzieci otrzymały święty chrzest, żeby przystępowały do sakramentów. Oczywiście to jest duże uogólnienie, bo można by tutaj opowiedzieć o wielu wyjątkach od tych reguł, ale jednak jest ta troska o to, żeby jakiś element wprowadzenia dziecka w życie Boże zaistniał w życiu dziecka. A więc jest ta dobra wola, żeby cokolwiek zrobić w kwestii przekazu wiary. Ale jednak po owocach poznajemy, że gdzieś nastąpiły pewne błędy. I kiedy ktoś mnie pyta, dlaczego nie udaje mu się przekazać wiary, to od pewnego momentu zadaję to pytanie, a czy ty się modlisz o wiarę dla swojego dziecka? Ja nie pytam, co ty zrobiłeś albo czego nie zrobiłeś w kwestii przekazu wiary, ale czy ty się modliłeś o to, żeby twoje dziecko wierzyło i było wytrwałe w wierze? Doszedłem do tego, w sumie patrząc też na siebie samego, że to wszystko, co jest najważniejsze, choćby w moim kapłaństwie, ja muszę sobie po prostu wymodlić. To nie będzie owocem mojej pracy, bo gdybym ja na przykład uznał, że to, że na przykład ludzie chodzą do kościoła, czy że się spowiadają, że się nawracają, to jest owoc mojej pracy, czyli moich talentów, mojego przygotowania się bądź nieprzygotowania się do jakiegoś zadania, to znaczyłoby, że ja sobie sam to przypisuję. Że to ja za to odpowiadam. Popełniłbym ciężki grzech pychy. A tymczasem to wszystko, co jest związane z Bogiem, jest łaską. I to trzeba po prostu wymodlić, wyprosić. Co wymodlisz, to otrzymasz. Ale jeżeli o to nie prosisz, to nie dziw się, że tego nie masz. Jakbym nie modlił się za swoich parafian, gdybym nie modlił się za siebie samego o wiarę, o nadzieję, o miłość i tak dalej, bardzo szybko bym się rozjechał. I tak samo trzeba się modlić o wiarę dla tych, których kochamy, wiarę dla współmałżonka, wiarę dla dzieci i tak dalej. A więc pierwsze zadanie rodziców, którzy chcą przekazać swoim dzieciom wiarę, to po prostu codziennie w tej sprawie się modlić. Boga o to prosić. I nie ma ważniejszej modlitwy niż właśnie taka. Kolejna rzecz, mianowicie proszę zobaczyć, że my jednak jesteśmy jako społeczeństwo ludźmi o słabszej wierze. I to też ma swoje bardzo konkretne przyczyny. Mocniej wierzono w Boga wtedy, kiedy doświadczano różnego rodzaju trudności, kiedy człowiek był w jakiś sposób bezsilny, kiedy doświadczał swojej słabości. Dziś wydaje nam się, że zabezpieczyliśmy różne swoje potrzeby, że nie grozi nam w jakimś stopniu głód, nie zagrażają nam żywioły i tak dalej, chociaż to też powoli się zmienia. I dlatego też uważamy, że jesteśmy w stanie sami poradzić sobie z różnego rodzaju problemami, które mogą nas spotkać. No, oby tak się nie stało, ale wydaje mi się, że może nadejść taki moment, że te nasze zabezpieczenia kiedyś runą. To wszystko zostanie nam zabrane właśnie po to, żebyśmy wrócili do Pana Boga. Żebyśmy uznali, że bardzo potrzebujemy Jego pomocy. Że bez Jego pomocy nic nie jesteśmy w stanie w życiu osiągnąć. I wtedy, kiedy człowiek doświadcza jakiegoś braku, kiedy zaczyna wzywać Bożej pomocy, to wtedy zobaczy, że Pan Bóg przy nim jest. Nie bez powodu mówi się, jak trwoga to do Boga, bo wtedy widzimy, że ten Bóg działa. A więc jest okazja, żeby dostrzec Bożą obecność. Bóg rzeczywiście chce przychodzić do naszego życia i dawać bardzo konkretne znaki swojej obecności, ale nie przyjdzie, jeżeli my nie odczuwamy takiej potrzeby. To jest jakiś problem współczesnego człowieka, że on po prostu nie odczuwa potrzeby, żeby nagle Pan Jezus był przy nim obecny, żeby dawał znaki swojej obecności. Raczej to nasze pragnienie doświadczania Boga jest bardzo interesowne. Chcemy go, jeśli wyczuwamy, że z tego będziemy mieli jakąś korzyść. Ale tak na co dzień to wolimy trzymać go w pewnym dystansie. Im większe będzie w nas pragnienie, żeby Bóg był przy nas obecny, to tym bardziej będzie się objawiał. I to Jego objawianie się będzie w pewnym momencie bardzo naturalne. Ono nie będzie nas dziwić. Znam takie osoby, które mają świetną relację z Panem Bogiem i mają wielką wiarę w Niego. Do tego stopnia, że one po prostu z Bogiem rozmawiają i słyszą odpowiedzi. Bóg ich naprawdę prowadzi. Dla mnie też jako dla kapłana jest oczywiste, że Bóg jest, istnieje, bo gdyby tak nie było, to bym nie był księdzem. Droga, która po ludzku jest zupełnie nieopłacalna, mówię po ludzku. Absolutnie, szczególnie w tym bardzo antybożym świecie. Można iść wieloma innymi drogami i sobie ułożyć życie. Gdybym miał pewność, że Boga nie ma, natychmiast bym sobie poszedł. Ale Bóg jest. I ze względu na to, że mam taką pewność, bo Bóg o to zadbał wielokrotnie, żeby mi to udowodnić, że jest, to dlatego jestem kapłanem. Ale to nie jest tylko sprawa, która dotyczy mnie. To dotyczy wielu ludzi, którzy wierzą w Boga, modlą się o tą wiarę i Bóg im się może objawić. To jest tak naturalne dla nich, jak powietrze, którym oddychamy. Bóg objawia się tym, którzy proszą Go o to, żeby On się im objawił. I tu wchodzimy w kolejny problem współczesnego człowieka. Brak pokory. Ktoś kiedyś słusznie powiedział, jeśli chcesz, żeby Bóg ci się objawił, to najpierw uklęknij przed Nim. Bo gdybyś nie uklęknął i zarzucił Go swoimi żądaniami i gdyby On na to przystał, to On nie byłby Bogiem. To znaczyłoby, że to Ty jesteś Bogiem, a On jest Twoim sługą na Twoje rozkazy. Tak nie jest. Tam jest Bóg, tam jesteśmy my. I my ten układ musimy znać. Bóg objawia się pokornym. Trzeba się ukorzyć przed Bogiem. A wielu ludzi dzisiaj żyje w takiej wielkiej pysze. I nieraz jako kapłan spotykałem się z takimi sytuacjami, że ktoś mi mówił, no to proszę księdza, jeżeli ten Bóg jest, no to niech ksiądz zrobi tak, żeby On mi się pokazał, to wtedy w Niego uwierzę. Ja wtedy odpowiadam, no za czasów Pana Jezusa było to samo. Zejdź z krzyża, uwierzymy w Ciebie, oddamy Ci pokłon. Zrób coś, pokaż nam znak, uwierzymy w Ciebie. A przecież Jezus dawał tyle znaków i oni nadal w Niego nie wierzyli. Dlaczego? Bo mieli pychę w sercu. Oni nie mieli w sobie pokory, żeby doświadczyć Pana Boga, żeby Go rozpoznać. I dlatego też w dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy ten wyrzut, który Jezus skierował do faryzeuszy. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd nieba i ziemi, a obecnej chwili nie rozpoznajecie, kim ja jestem, Jezus Chrystus. I to samo może mówić dzisiaj Bóg do wielu z nas. Nie rozpoznajecie mnie, nie widzicie mnie, bo jest tak wielka pycha w sercach wielu ludzi. Dlatego najpierw trzeba się przed Bogiem ukorzyć i Bóg się wtedy nam objawi. A więc w przekazie wiary bardzo ważna jest pokora. To dziecko uwierzy w Boga, gdzie to wszystko będzie się składało w jedną całość, gdy będzie obserwować rodziców, gdy będzie widziało ich pokorę, ich zaangażowanie w wierze, ich życie Panem Bogiem. To, że oni Boga traktują jako kogoś, kto rzeczywiście istnieje. Nie jako niedzielny folklor, ale jako kogoś, kto żyje z nami, jest naszym przyjacielem, z którym się liczymy, od Niego uzależniamy wiele naszych wyborów i potrafimy ze względu na Niego z wielu rzeczy tracić, rezygnować. To jest, myślę, także dla dziecka bardzo ważny znak, że ten Bóg naprawdę musi istnieć. Kiedyś pewien kapłan mówił, że dla niego takim najbardziej przekonującym znakiem, że Bóg istnieje, było obserwowanie własnego ojca na codziennej modlitwie. Że ten wielki, silny ojciec nagle klękał przed krzyżem. Ten, który z pewnością nigdy by nie uklęknął przed żadnym człowiekiem. Przed Bogiem był w stanie tak się ukorzyć, upokorzyć i pokornie Go o coś prosić. I mówić tym dzieciom, dziś tego nie zrobimy, jest piątek. Pan Jezus zabrania, by w piątek na przykład chodzić na dyskoteki, bawić, czy tam jeść mięso i tak dalej. Dziś jest niedziela, dzień poświęcony Panu Bogu. Ze względu na tą niedzielę my jako rodzina będziemy robili właśnie to, że pójdziemy na mszę, że będziemy ze sobą, nie będziemy pracować i tak dalej, nie będziemy robić zakupów, bo dziś jest niedziela. Panu Jezusowi by się to nie podobało. I On mówił jako kapłan, że to była dla mnie szkoła wiary, widząc jak Ojciec wiele spraw, które z reguły lubił, że On potrafił z tego rezygnować. Wspominał Ojca, uwielbiał kiełbasu, uwielbiał mięso, ale w piątki ściśle pościł, bo Pan Bóg tego zabranił. Bo dla Pana Boga byłoby to niemiłe. Prawdziwe świadectwo życia rodziców jest najlepszą szkołą wiary dla dziecka. Właśnie wtedy, kiedy swoim życiem wskazujemy na obecność Boga w naszym życiu. Jest na pewno jakimś problemem to, że nie stać wielu rodziców na takie znaki właśnie dzisiaj, bo i ta wiara jest słaba. A wiara jest słaba, bo i miłość jest słaba, bo po prostu serca wielu ludzi są dzisiaj na Boga zamknięte. Zauważmy, że ta najbardziej zaraźliwa wiara jest obecna u tych ludzi, którzy szczerze kochają Pana Boga. Ja myślę, że to widać, że to po prostu widać. Kochasz Boga i ta twoja wiara jest prawdziwa, nieudawana. Jest oczywiste, że ty dla Pana Boga jesteś w stanie zrobić wszystko. Taka też była wiara świętych. Oni autentycznie potrafili swoje życie postawić na głowie ze względu na Pana Boga. I tam nie było żadnych kompromisów. Pan Bóg był obecny w ich życiu cały czas. I dlatego w tym warto naśladować świętych. Naszym problemem też jest czasami to, że to my czynimy się świętymi przed ludźmi. Że to czasem rodzice starają się czynić świętymi przed dziećmi, chociaż oczywiście nikt z nas świętymi nie jest, a zapominamy pokazywać na tą najwyższą świętość, na świętość Boga. Nie czyńmy się bożkami. Dobrze jest czasem przyznać się, nawet wobec swoich bliskich, że mam swoje słabości, mam swoje grzechy, ale idę właśnie tutaj, do Boga, do konfesjonału, żeby prosić, żeby mi pomógł. I wtedy też dziecko, widząc, że dorosły pracuje nad sobą, że się zmienia, że rano był taki, ale poszedł do kościoła, pomodlił się i pracuje nad sobą, że potrafi powiedzieć przepraszam, że to wynika z czegoś nadprzyrodzonego, z jakiejś nadzwyczajnej Bożej łaski. Nie czyńmy się świętymi przed dziećmi, ale wskazujmy na świętego Boga, który ma moc rzeczywiście uczynić nasze życie świętym. Świętym, czyli takim, kiedy trwamy w Bożej obecności. Dobrze jest też wzywać pomocy tych, którzy naprawdę są świętymi, czyli świętych naszych patronów. Tylu przecież ich jest, świętych w niebie, wskazywać dzieciom na ich życie. Bardzo konkretny przykład, jak można żyć. Ja też jako dziecko bardzo lubiłem czytać takie książki o świętych. Jeżeli ktoś mówi, że dziecko i tak nic nie zapamięta, że to jest taka bajka, to tak nie jest. Bo ja jako dziecko traktowałem to bardzo na serio. I naprawdę nie jeden raz uniknąłem jakiejś głupoty, bo sobie przypomniałem, że a na przykład święty Dominik Savio by tak nie zrobił. A na przykład błogosławiona Karolina Kuskówna też by tak nie zrobiła. Ci święci, których znałem z książek, z opowiadań, oni w pewnym momencie stali się takimi konkretnymi drogowskazami, jak żyć, jak wybierać, jak uczyć się żyć w Bożej obecności. I też to, co najbardziej będzie świadczyło naszej wierze do Boga, to troska o to, żeby uczyć się kochać. Jeżeli Bóg jest miłością, to najpiękniej będę świadczył o Nim, kiedy sam będę okazywał miłość. To nie jest trudne, choć bez wątpienia, jak czytamy w pierwszym liście do Koryntian, w słynnym liście świętego Pawła, hymnie o miłości, miłość jest wymagająca. nad miłością trzeba pracować. Ale jeżeli ona będzie obecna w moim życiu, to właśnie tą miłością będę najskuteczniej wskazywał na Boga. Cóż warte byłoby mówienie o miłości, gdybym nie potrafił tej miłości okazywać, czy to parafianom, czy rodzic nie potrafiłby jej okazywać swoim bliskim, współmałżonkowi, swoim dzieciom. Wiele dzieci, z którymi się spotykałem i rozmawiałem, a one zostały mi przysłane przez rodziców, jako te, które przeżywają kryzys wiary, skarżyły się. Nie wierzę w Boga. Nie wierzę w Boga, który jest miłością. Ja nie wyobrażam sobie, żeby Bóg mnie mógł kochać. I wtedy zaczynaliśmy rozmowę o rodzicach. A jaka jest ta miłość twoich rodziców? A czy się kochają? A czy odczuwasz tę miłość i tak dalej? I było dla mnie już jasne, dlaczego to dziecko ma taki potężny problem z uwierzeniem w Boga. Bo samo nie było kochane, nie doświadczyło miłości. Ale gdy tylko pojawiła się ta choćby kropla miłości w życiu tego dziecka, w otoczeniu tego dziecka, to jak ta wyschnięta gleba, która otrzyma choćby odrobinę wody, natychmiast rodzi życie, tak samo w sercu czy w duszy tego dziecka pojawia się iskierka wiary, która później może się rozpalić silnym ogniem. Są takie dzieci, które niestety muszą żyć w takich bardzo toksycznych środowiskach, rodzinach, w których są tylko kłótnie, brak miłości. Czasami są to też dzieci z domów dziecka. Ale jednak jeżeli się znajdzie w otoczeniu tego dziecka ktoś, kto mu pokaże miłość i obdarzy to dziecko miłością, to tą miłością, siłą tej miłości może doprowadzić tego bardzo pogubionego, małego człowieka do Pana Boga. Tak zostaliśmy skonstruowani. Tu nie trzeba jakichś wielkich zabiegów, jakichś nadzwyczajnych recept. Wystarczy okazać drugiemu człowiekowi odrobinę miłości i wskazać na Pana Boga. To po prostu będzie wyrastało samo z siebie. I też, jeśli chcemy przekazywać wiarę swoim bliskim, szczególnie dzieciom, starajmy się być i żyć jako ludzie nadziei. My, mówi się, jako Polacy jesteśmy narodem narzekającym. Ciągle nam wiele rzeczy nie pasuje. Ciągle narzekamy. O wiele rzeczy się obawiamy i troszczymy na wyrost. Można by zapytać, gdzie jest ta nasza nadzieja? Ilekroć mówię, boję się, to znaczy, że zły duch, że dałem dostęp złemu duchowi do siebie. I to niejako zaprzecza wierze. Bo jeżeli wierzę, to znaczy wiem, że Bóg jest i że się o mnie troszczy. Ale mnożenie w sobie różnych lęków to jest przyjmowanie pokusy pochodzącej od złego ducha. I niejako zaprzeczanie temu, że Bóg przecież może wszystko. Trzeba pielęgnować w sobie nadzieję i o nadzieję się modlić. Bo to jest znakiem naszej prawdziwej wiary. Wiary w to, że Bóg jest i się o nas, że się o nami opiekuje. I też tutaj warto dodać, że jeżeli człowiek powtarza, że się boi, albo brakuje mu nadziei, to znaczy, że tam jest obecny jakiś grzech, jakaś sprawa nierozwiązana. Człowiek, który prowadzi święte życie, on nie ma powodów, żeby się bać. Bać to niejako wyczuwać bliskość złego ducha, demona. Ci ludzie, którzy mówią, że mają takie uczucia, to mówi się też, że mają coś na sumieniu, że tam pewne sprawy nie zostały uporządkowane. Była kiedyś pewna kobieta, która przez długie, długie lata zmagała się z bliżej nieokreślonym lękiem. Cierpiła na bezsenność. Nie potrafiła sama zostać w domu. I to w pewnym momencie było wielkim krzyżem dla rodziny, dla najbliższych, bo nie wiedziano, jak jej można pomóc. Co jest źródłem jej niepokoju. Nie pomagali psychologowie, psychiatrzy i tak dalej. A później pewien kapłan z nią porozmawiał i okazało się, że to była jakaś sprawa z przeszłości, z wczesnej młodości. Aborcja niewyspowiadana, zatajona, która szła przez lata z tą kobietą, a przy niej stał demon śmierci. Stał przy niej przez długie lata demon śmierci.
i dopiero wtedy po spowiedzi odzyskała pokój. Ona mówiła, nawet nie zdawałam sobie sprawy, że można żyć tak normalnie. Na koniec, na ostatnie lata życia Pan Bóg dał mi odczuć. Ile traciłam, bo nie ufałam Panu Bogu. A więc też trzeba prowadzić święte życie. Trwając w grzechu ciężkim, ściągamy na siebie wiele takich sytuacji, postaw, by nie powiedzieć demonów, które będą skuteczną przeszkodą, abyśmy potrafili zaświadczyć o tym, że Pan Bóg jest przy nas obecny. I to jest 1/3 tego, co chciałem powiedzieć. Ale przecież nie kończymy naszych rekolekcji. Popatrzyłem na zegarek, że jest 10 po. Więc będziemy dokańczać jeszcze to, co chcę powiedzieć na naszych kolejnych konferencjach, na których będziemy spotykać się jutro. Ale o szczegółowym planie to jeszcze sobie powiemy pod koniec tej mszy świętej.